ten chrzciciel jest troszeczkę inny niż szafarz. Ja się tego bałem. To zresztą sam wiesz, bo zdradzę trochę tajemnicy alkowy, przysłowiowej oczywiście.
Naszej alkowy, no.
Że rozmawialiśmy o tym. I ja się troszeczkę obawiałem tego przyjęcia, natomiast wygląda na to, że jak na razie przyjął się doskonale i to mnie bardzo cieszy.
No to teraz uwaga. Ulubione pytanie pisarzy. Poza oczywiście tym, skąd czerpiesz inspirację, o czym jest chrzciciel, a ja potem ci powiem, o czym jest chrzciciel, jakbyś nie wiedział.
Dobrze, dobrze. Chrzciciel to jest książka o niejednoznaczności piękna. Dziękuję.
I wszystko, tak?
Tak, dostanę plusa?
No, za to nie, bo to jest, bo to setka musi być mieć 20 sekund przynajmniej.
To czemu się nazywa setka?
No, tak się przyjęło.
Chrzciciel jest opowieścią kryminalną, toczącą się w pięknych okolicznościach przyrody, mniej lub bardziej, na pograniczu Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. Przepiękne miejsce. Jest to rodzinna okolica głównego bohatera, on się tam wychował. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, kiedy zaistnieje zbrodnia w takich okolicznościach, to jest to doskonały pretekst o tym, żeby opowiedzieć coś trochę o ludziach. I ja staram się opowiadać o ludziach w tych moich książkach. W Szafarzu opowiadałem o samotności, a tutaj opowiadam o pięknie i o tym, jak bardzo jest ono niejednoznaczne i jak różnie może być definiowane.
I to jest odpowiedź na plus. Zdecydowanie, to pierwszy plus.
Jeszcze dwa.
Tak, jeszcze dwa. Ja jeszcze mam dużo pytań, więc wiesz. I dobrze, to ja ci teraz opowiem fabularnie, o czym jest Chrzciciel według mnie. To znaczy, no po prostu zrobię... A dobra, po prostu powiem i nara. Mamy rok 2021, trwa pandemia. Komisarz Lichy przyjeżdża z Katowic w swoje rodzinne strony, czyli w szeroko pojęte okolice Żywca. I to nie wszystko.
Bo się nie, bo ja...
Koniec. I po prostu na tym polega książka.
Bo ja nie mam pewności, czy to nie był 2022.
Tak? Mi się wydaje, że 2021 to był.
No właśnie, możliwe.
No dobra,
albo
nieważne.
Nie, albo 2020 w ogóle.
Naprawdę? No dobra, to w każdym razie jest to...
Nie.
Poczekaj, jest to początek trzeciej dekady XXI wieku.
Jakoś tak.
No i już mamy to.
Bardzo zapomniałem. Właśnie tak to jest, jak się pisze książki, które są... Jakby mają ten ząbek, czyli są tam ten rok czy dwa wcześniej. Trzecia część gala, którą... Gala, o matko. Trzecia część...
Gala Lichy.
Rafała
Lichego. Nowy bohater.
Tak. Trzecia część Lichego, którą piszę w tej chwili, zaczyna się dzień po inwazji na Ukrainę.
O tym będziemy też rozmawiać.
Tak, ale to jest przynajmniej coś, co w tej chwili pamiętam, no bo już prawdopodobnie właśnie chodzi o to, że siedzę w tej chwili w nowej opowieści i wtedy strasznie ciężko jest nawet wracać do tego, co było wcześniej, a objawia się to tym, że ja nawet nie pamiętam, który to był rok.
To powiem ci, że jak tutaj rozmawiałem na przykład, to jest też kolejna anegdota, którą tutaj opowiadałem chyba ze dwa razy na antenie, jak rozmawiałem z Wojciechem Chmielarzem tutaj, w tym studiu, to zaczynałem mu opowiadać jakąś tam książkę jego i on miał taką nieprzeniknioną minę. I ja w trakcie opowiadania przerwałem i mówię: czy ja się nie pomyliłem, czy ja nie opowiadam cudzej książki w tym momencie, a nie twojej? On mówi, że nie, ja sobie po prostu próbuję przypomnieć, co to było, bo to było już jakiś czas temu, już nie pamiętam, tak? Więc taka po prostu ciekawostka.
I to jest możliwe, no przynajmniej w jakichś tam zakresach. No ja na razie, ponieważ ja od początku zawsze to powtarzam i rzeczywiście tak jest, ja wymyśliłem trzy książki, nie jedną, tylko trzy i po prostu realizuję teraz ten plan. Dlatego one się przenikają bardzo mocno, szczególnie jeśli chodzi o bohaterów i pewne zdarzenia. No ale ponieważ jestem w tym trzyksięgu, no cały czas jestem w tym świecie. Ale...
W tym tryptyku.
Tryptyku.
Lichy tryptyk tak zwany. Tak.
Ale jak za chwilę zacznę pracę z nowym bohaterem, no to tutaj rzeczywiście już będę mógł powoli zapominać, zwłaszcza te wcześniejsze książki.
No to uwaga, bo ja jeszcze nie ja dopiero zacząłem w ogóle opowiadać, że przyjeżdża sobie w swoje rodzinne strony w okolice Żywca komisarz Rafał Lichy. No i ledwo przyjeżdża, a miejscowa policja dostaje zgłoszenie o zaginięciu 13-letniego Miłosza Rajtana. Lichy włącza się w poszukiwania i odnajduje płonące ciało chłopca na dnie pustego zbiornika na terenie elektrowni Porąbka Żar. Miejscowa policja twierdzi, że Miłosz popełnił samobójstwo. Lichy uważa, że to było zabójstwo i chce znaleźć na to dowody. No i to będzie tym trudniejsze, że miejscowym komendantem jest jego brat, komendantem policji, a nad okolicę nadciąga fala powodziowa. Już.
Nieścisłe, ale tak.
Dlaczego nieścisłe?
Za to byś dostał pół plus.
Dlaczego?
No bo nie nadciąga fala powodziowa. Tam jest wydarzenie o charakterze katastroficznym, tak bym powiedział.
No ale no, że generalnie w pewnym momencie okolicę zalewa powódź, tak?
Tak.
No właśnie, no to jak to inaczej?
No to nie jest fala powodziowa, nie nadciąga fala powodziowa, tylko następuje osunięcie gruntu, który wywołuje przelanie zapory, no i wtedy rzeczywiście już jest.
Bo chciałem to jakoś tak ładnie, nie wchodząc w szczegóły, określić.
Tak? Ja muszę, bo ludzie mówią, że ja jestem miły i grzeczny, ja muszę się z tobą czasem pokłócić.
Dobrze, dobrze, okej.
Okay. Podobno słyszałem, że im większy sukces się odnosi, tym bardziej się jest zarozumiałym, więc ja też trochę pobędę.
Dobra, dobra. No dobrze.
Mogę?
Słuchaj, już miałem tutaj takich gagatków w studiu i wychodzili z płaczem stąd, więc wiesz.
Aha. Podtrzymaj mi kawę.
Dobra, uwaga. Więc tak, czas. Jeśli chodzi o czas akcji, no to mamy tutaj pandemię i słuchaj, ja sobie wypisałem, że czas akcji Chrzciciela to jest listopad 2021, powiedzmy, a twoja książka ukazała się 16 października, czyli jest to no, jesień, powiedzmy. I zawsze mnie, zawsze, podczas słuchania Chrzciciela zdałem sobie sprawę, że w sumie to mnie to interesuje. Czy to jest tak, że jak akcja książki jest osadzona w jakimś tam okresie, to znaczy w jakiejś porze roku, to czy na przykład data premiery tej książki jest tak zgrana, żeby to się zazębiało z tym, że akcja toczy się w tym właśnie czasie?
Nie.
Nie.
Znaczy nie w moim przypadku. Mhm. U mnie ja mam taki mały fetysz złej pogody. Ja uwielbiam meteorologię, zwłaszcza tę taką
groźną.
Groźną, niech będzie.
Nieprzychylną.
Tak, te wszystkie super komórki burzowe i wały szkwałowe, wszystkie tego typu zjawiska. Bardzo lubię złą pogodę. Jestem tym gościem, który jak pada deszcz, to wychodzi z psem. I to widać, bo właściwie we wszystkich moich książkach te warunki są jakieś takie dziwne. Prawdopodobnie skuszę się kiedyś, żeby napisać książkę, która dzieje się po prostu pewnego pięknego lata. Ale no, raczej jesień, wczesna wiosna, zima to są takie rzeczy, które według mnie trochę więcej takiego fajnego klimatu można zbudować w oparciu o te pory roku, no bo one są takie bardzo nieprzewidywalne. W ogóle mamy generalnie nieprzewidywalną pogodę w Polsce, czy w tej, powiedzmy, naszej strefie klimatycznej, ale ja właśnie jako taki bardziej chłodnolubny, to zwykle się gdzieś w tamte rejony roku zapuszczam, tak bym powiedział.
Poza anteną i w zasadzie zaraz po premierze, to w zasadzie my chyba na Grandzie o tym rozmawialiśmy, że ludzie komplementowali cię w sposób taki dość niespodziewany dla ciebie, bo chwalili, że super się wstrzeliłeś z tym motywem powodzi, dlatego że w zasadzie niedługo przed premierą Chrzciciela w Polsce południowej faktycznie doszło do powodzi.
Zgadza się. Było tak rzeczywiście. Na szczęście nikt mi nie zarzucił, że napisałem to, bo prawda, i byłem tym pierwszym gościem, który sobie tam skapitalizował powódź, no wiadomo, książkę się pisze długo. Natomiast dla mnie to była decyzja o tym, żeby w taki sposób właśnie tę akcję tam ułożyć. No ja potrzebowałem takiego zabarwienia, żeby to nie było tylko samo śledztwo, które jest troszeczkę spokojniejsze niż w przypadku Szafarza. Trochę bardziej takie liniowe, trochę od drzwi do drzwi, gdzieś tam powoli pewne rzeczy zaczynają się pojawiać, jest trochę mniej bohaterów, więc ja potrzebowałem takiego przełamania, żeby pokazać troszeczkę inaczej. A ponieważ w Dolinie Soły powodzie są dosyć powszechne i te osuwiska ziemi również są powszechne, no to wybrałem sobie, powiedzmy, taką katastrofę, która rzeczywiście teoretycznie może się tam wydarzyć, oby nie.
Czyli jest to prawdopodobne, że w tym miejscu może do takiej katastrofy dojść?
Tak. Znaczy, żeby zupełnie uczciwie powiedzieć, to nie wiem, ale myślę, że tak. Zresztą piszą do mnie też ludzie. Ja wiem o tym, że są w tamtych okolicach osuwiska, że z żaru jakby osuwa się ziemia. Chociaż zdaje się, że trochę bardziej do jeziora Międzybrodzkiego niż Żywieckiego. No ale tak czy inaczej, wiem, że ludzie, którzy tam mieszkają, boją się takiego scenariusza.
Powiem ci, że zastanawiam się, czy fabularnie chrzciciel ucierpiałby na tym, gdyby tej powodzi nie było. Dlatego, że oczywiście ja wiem, że wprowadzenie takiego kataklizmu dodaje akcji pewnej dynamiki, ale zacząłem się zastanawiać, czy dla samego rozwiązania intrygi i dla przebiegu intrygi, czy ma to jakiekolwiek znaczenie?
Nie, tylko że fabuła to nie wszystko w książce. W każdym razie na pewno nie dla mnie, bo ja oprócz fabuły to chcę też dawać ludziom emocje. A dla pewnej emocjonalnej wartości tej książki uważam, że jest to niezbędne.
No to jeszcze pozostańmy w tym miejscu, bo my przeszliśmy sobie płynnie z segmentu czas akcji do właśnie segmentu miejsce akcji. Bardzo podoba mi się to, że w Chrzcicielu przedstawiasz dokładną topografię Żywiecczyzny. Że jest tam wszystko opisane dokładnie bardzo.
Uproszczony sposób, ale ja zawsze oddaję to miejsce akcji. Ja opublikuję film z dokumentacji, który zrobiłem tam na tym terenie, na którym dzieje się powieść, bo ja bardzo dokładnie sobie to zmapowałem. Mieszkałem też w okolicy przez rok w Bielsku Białej, więc miałem dużo czasu, żeby poznać to miejsce. Oczywiście to też nie jest przewodnik, więc tam ja opisuję te miejsca, które są ważne dla fabuły, które być może są ważne dla tych zdarzeń. Zresztą chyba dzisiaj nawet gdzieś widziałem jakąś recenzję, w której było napisane, że no, za dużo trochę informacji o lokalnej geografii. Jak ktoś stamtąd nie jest, to go to nie interesuje. Także nigdy chyba nie da się napisać tak, żeby każdy był zadowolony. Ja myślę, że ja nie przesadzam, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to jest ważne, żeby osadzić, zwłaszcza jeżeli akcja się toczy w prawdziwym miejscu. To, chociaż nie wiem, może właściwie jest odwrotnie. Może jeżeli jest w zmyślonym miejscu, to trzeba to lepiej opisać, żeby człowiek mógł sobie to wyobrazić. No w każdym razie wiem, że piszą do mnie ludzie o tym, że zdarza im się odpalić mapę podczas czytania i są zaskoczeni tym, że te wszystkie miejsca, o których ja piszę, one naprawdę istnieją. I to nie tylko w Chrzcicielu czy w Szafarzu, ale też w Maydayu i we Frachcie, które są przecież takie bardzo globalne. Tam się dzieje akcja i w Japonii, i w Stanach. Ja to wszystko dokładnie zawsze sprawdzałem. Więc przykładam się do tego, żeby geografia zawsze się zgadzała.
A czy są jakieś odstępstwa od tych realiów geograficzno-urbanistycznych?
Są. Myślę, że nawet sobie chyba nie przypomnę jakiegoś przykładu, ale powiedzmy są. Jeżeli opisuję na przykład Czupel, to jest najwyższy szczyt Beskidu Małego, i opisuję tam pewne zdarzenie, to sama, powiedzmy, topografia tego szczytu jest troszeczkę zmyślona. Jest tam dodane coś, czego tam nie ma. No bo to trochę na tym polega pisanie książki, prawda? Żeby rzeczywistość pomieszać z fikcją dla potrzeb fabuły, w ten sposób. Więc staram się, żeby było to tak zrobione, żeby nikt się nie zorientował, że tak jest. Ale to nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie 1:1, no bo to nie jest książka dokumentalna. Ja nie potrafiłbym jej... Pewnie nie potrafiłbym zaplanować przebiegu zdarzeń, gdybym musiał się opierać tylko i wyłącznie o zastane warunki.
A propos tych opisów, tych realnych miejsc, to duże wrażenie zrobił na mnie, na początku książki to się pojawia, opis monumentalnej elektrowni Porąbka Żar. Do tego stopnia, że po przesłuchaniu tego fragmentu odpaliłem sobie Wikipedię, żeby zobaczyć, jak to wygląda tam tak naprawdę.
Fantastyczne miejsce. Ja jak po raz pierwszy zupełnie przez przypadek wpadłem gdzieś, nie wiem, czy zobaczyłem zdjęcie tego obiektu, czy przeczytałem o tym jakiś artykuł, nie pamiętam. Jak tylko zobaczyłem to i odpaliłem i zacząłem patrzeć więcej i uruchomiłem Google Maps i zobaczyłem, że to jest prawdziwe, to ja już wiedziałem, że tam musi być książka. I to było zanim jeszcze powstał Szafarz. Nawiasem mówiąc, myślę, że chyba mogę to zdradzić. W moim zamyśle Chrzciciel miał być pierwszą książką o Rafale Lichym. Tylko gdzieś na pewnym etapie uznałem, że jak na książkę taką powracającą, tak po tych 6 latach, ten taki ponowny debiut, to ona jest troszeczkę za mało taka spektakularna, nazwijmy to w cudzysłowie. Czyli chciałem najpierw napisać coś troszeczkę bardziej dynamicznego, a dopiero potem wprowadzić tego chrzciciela. Dlatego tak naprawdę powstał szafarz. Wiele miesięcy trwał ten etap wymyślania. Jakby ja zacząłem wymyślać historię Lichego od tej środkowej części, czyli właśnie od tego, jak on jest w tamtym miejscu, i tam właśnie planowałem w oparciu o pomysły związane z tą elektrownią. Chociaż oczywiście potem, jak zacząłem to wymyślać, też całą tę historię troszeczkę wstecz i troszeczkę do przodu, no to, to rzecz jasna, ten pomysł cały czas ewoluował, cały czas się zmieniał, ale ta elektrownia od początku była i jest. Bo to jest niesamowite miejsce, tam można pojechać, ja zachęcam wszystkich, żeby sobie tam pojechali. Jest kolejka, którą można wyjechać. Można tam stanąć przy samym płocie i zajrzeć sobie do tego zbiornika i on jest potężny. To jest kawał wielkiego betonu na szczycie góry i sama ta techniczna dokumentacja też jest bardzo... Właśnie, techniczna dokumentacja. Dlaczego ja o tym wspomniałem? Bo ja, szukając informacji na temat tego obiektu, dowiedziałem się, że istnieje książka, taka powiedzmy monografia tej elektrowni, tylko jej oczywiście nigdzie nie było. No i ja dowiedziałem się, że jest jeden egzemplarz w bibliotece w Międzybrodziu Żywieckim. To jest, zdaje się, filia w Międzybrodziu Żywieckim biblioteki w Czernichowie. I ja pojechałem tam, powiedziałem dzień dobry, bo ja tutaj jestem pisarzem, chociaż wtedy akurat nie byłem, no, ale będę pisał książkę i ja potrzebuję tego. I co, no jakby, co możemy z tym zrobić? Bo tego nie można wypożyczyć, tego nie można nigdzie kupić, czy ja mogę to jakoś skserować albo coś. No i pani bibliotekarka pomogła mi skserować te kilkaset stron i ja miałem rzeczywiście pełną dokumentację techniczną tego zbiornika. Ja widziałem wszystko. Ja nie musiałem się zastanawiać, ile on ma głębokości, w którym miejscu, jak to wygląda i po co, bo ja to wszystko wiedziałem. Także bardzo dziękuję pani bibliotekarce. Mam nadzieję zawitać kiedyś do Międzybrodzia Żywieckiego na jakieś spotkanie autorskie w podziękowaniu za to, bo dzięki temu ta książka jest po prostu lepsza.
To skupmy się teraz na głównym bohaterze, czyli na Rafale Lichym. My rozmawialiśmy już o nim przy okazji szafarza i cały czas można sobie posłuchać tej naszej rozmowy i na stronie rockradio.pl i na Spotify. No ale jest parę takich rzeczy, o których wtedy nie wspomniałem w tamtej rozmowie. Chociaż wtedy, z tego co kojarzę, mówiłem, że komisarz Lichy popisuje się umiejętnością dedukcji. Jest parę takich momentów, w których wyciąga wnioski bardzo trafne na podstawie takich nic nieznaczących pozornie rzeczy i oczywiście mam tutaj wynotowany nawet przykład pewien, ale nie wiem, czy jest sens o nim mówić, żeby nie psuć przyjemności słuchaczom. Po prostu była taka sytuacja, w której musiał udowodnić, że ktoś wyszedł z domu, mimo tego, że ta osoba się zarzekała, że nie wyszła z domu. I on na podstawie takich różnych obserwacji swoich stwierdził, że no przecież widzę, że jest taki tak, w związku z tym ty po prostu musiałeś albo musiałaś ten dom opuścić, hehehe. I to było bardzo fajne, to już mówiłem o tym przy okazji szafarza, że to mi przypomniało trochę książki Artura Conan Doyle'a o Sherlocku Holmesie i tam też były tego typu chwyty stosowane.
No to jest kwestia, ja to powtarzam dosyć często, że ja zaprojektowałem tego bohatera jako takiego ultra wrażliwego. A ja wrażliwość rozumiem trochę jako skalę percepcji. Czyli dla mnie wrażliwy człowiek to jest człowiek, który jest w stanie dostrzec i odczuć więcej niż przeciętnie. No i to ma oczywiście dobre strony i złe strony. Dobre strony są takie, że on dostrzega pewne rzeczy, dostrzega te, w cudzysłowie, znaki, ale to tak naprawdę nie są znaki, to on po prostu... My mamy tendencję do pomijania pewnych rzeczy, do niedostrzegania pewnych zależności, a on je dostrzega. No ale jednocześnie to też oznacza, że on odczuwa więcej, więc wszelkie złe emocje, które w jego życiu się pojawiają, on też je odczuwa razy kilka. No i to prowadzi do tego, że jego życie toczy się w taki sposób i takim tempem, jakim się toczy.
Rozmawialiśmy o tym, że właśnie ta wysoka wrażliwość doprowadziła Rafała Lichego do kilku prób samobójczych. Rozmawialiśmy o tym.
Ja nawet nie wiem, czy tak jest.
Ja taki wniosek jako czytelnik wyciągnąłem.
Bo to ma być wieloznaczne. Mhm. To ma być wieloznaczne, ale też jeżeli by tam się przyjrzeć na przykład w scenie rozmowy z psychologiem, to tam z kolei jest sugestia, że to może być taki, powiedzmy, troszeczkę problem dziedziczny. tak? Tam się pojawia takie sformułowanie genu autodestrukcji.
Mhm, tak.
Więc ja nie wyjaśniam tego do końca i ja nawet nie chcę tego wyjaśnić, bo ja sam nie wiem. Ja sam nie wiem, co temu człowiekowi siedzi w głowie. Ja go napisałem, ale nie czuję się, jakbym go stworzył. Dlatego zostawmy to w domyśle, może kiedyś to się okaże. Myślę, że bardzo fajnie jest, jeżeli autor czegoś nie wie o swojej postaci, no bo wtedy z tej niewiedzy bardzo często wynikają ciekawe rzeczy, bo autor też się usiłuje trochę dowiedzieć, też troszeczkę zgaduje, więc w narracji te zgadywanki trochę prowadzi i te zgadywanki czasem prowadzą do konkretnych wniosków, czasem prowadzą do wniosków, które są sprzeczne z tym, co się później na temat bohatera okazuje. No i w ten sposób można się trochę bawić z czytelnikiem, bo czytelnicy lubią, jak się ich oszukuje. Tak, przynajmniej w tej takiej literaturze kryminalnej. To trochę chyba na tym polega, że trzeba poszukiwać czytelnika tak długo, jak się da, a na koniec podać to rozwiązanie. Najlepiej w taki sposób, żeby czytelnik miał świadomość, że sam mógł się domyślić tego, co się stało. I to nie jest tak, że czytelnik się za to obrazi, że ja go oszukałem i że jemu się nie udało. Jest dokładnie wprost przeciwnie. Zazwyczaj, jeżeli się nie domyśli, przeczyta rozwiązanie i powie, no tak, tu się wszystko zgadza, to wtedy dopiero czytelnik jest zadowolony, że dał się oszukać. Że opłacało się zapłacić te pieniądze za książkę, bo dał się oszukać.
Powiem ci, że taką ważną cechą osobowości, może nawet nie osobowości, tylko ważną cechą Lichego jako postaci, z którą myślę, że może się utożsamić wielu czytelników, jest to, że jego niszczy miłość do Róży. To znaczy niszczy go uczucie, którym kiedyś darzył swoją partnerkę, z którą już nie jest. I o ile w Szafarzu to było po prostu wspomnienie dawnej miłości, największej w jego życiu, jak sam gdzieś tam wspomina, to w Chrzcicielu poznajemy trochę inny odcień tej relacji Lichego z Różą. Dlatego, że dowiadujemy się, nie wchodząc w szczegóły, że był to związek no, toksyczny. I jednocześnie też przekonujemy się, że często jest tak, że to, co myślimy o jakiejś bliskiej nam osobie, na przykład naszej jakiejś byłej partnerce albo partnerze, to, co czujemy do tej osoby, to jest często wyidealizowany obraz, na przykład, który pamiętamy z pierwszych jakichś tam momentów zakochania, że ta osoba jest zupełnie inna albo była zupełnie inna przez na przykład większość tej relacji, a my jako ci tęskniący do tej osoby cały czas wspominamy tę osobę jako i wyidealizowaną. O, nie wiem, czy dobrze to ująłem.
Ja przede wszystkim nie wiem, czy to jest tak, że Lichego niszczy miłość do Róży. Myślę, że być może jest to jakby jeden z takich no, na pewno solidnych obciążników leżących na tej jego wadze losu. Ale jednak pamiętajmy o tym, że on te swoje próby samobójcze, wszystkie trzy, miał zanim się rozstał z Różą, tak? Także to rozstanie, ono coś wyzwoliło w nim, ono gdzieś go zaprowadziło, być może odebrało mu tę resztkę energii, którą on nie potrafił już zarządzać, ale jego problemy są, myślę, dużo bardziej złożone niż tylko to, że porzuciła go kobieta, szczególnie, że no, sam sobie na to zapracował w jakiś sposób, albo i nie, bo trudno powiedzieć, co motywuje ludzi do tego, żeby spróbować odebrać sobie życie. Natomiast ja staram się, ponieważ, tak jak powiedziałem, wymyśliłem tę opowieść na trzy książki, przynajmniej, to ja zrobiłem sobie założenie, że wszyscy ci najważniejsi bohaterowie, którzy się pojawiają w tej opowieści, oni są niejednoznaczni. Więc kto wie, możliwe, że spojrzenie na te osoby odwróci się o 360 stopni.
To się nie odwróci wtedy.
O to chodzi. Mm-hmm. To są trzy książki. Więc jeżeli w pierwszej mamy ich w jakiejś pozycji, w drugiej odwrócą się o 180 stopni, a w trzeciej odwrócą się jeszcze o 180 stopni, to wtedy jesteśmy trochę w punkcie wyjścia, ale zrobiliśmy pełne koło. Ja troszeczkę mam zamiar w taki sposób to poukładać, żeby to pełne koło, tę pełną panoramę tych moich postaci pokazać. Czy oni się okażą dobrzy, czy źli? Ja w ogóle nawet nie chcę za bardzo tego oceniać, ale każdy jest niejednoznaczny i każdy ma pewne wartości, łącznie z tymi, którzy od początku wydają się najgorsi.
To teraz będzie banalne pytanie, bo dawno go nie było. Ile jest lichego w tobie? Albo ciebie w lichym?
Dobre pytanie. Nie wiem. Nie wiem tego. Nie umiem. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym. Chociaż słyszałem to pytanie kilka razy rzeczywiście. Na pewno sporo, bo siłą rzeczy jestem autorem, więc pewne rzeczy... To też ta historia jest przefiltrowana przez moją wrażliwość, czyli przez to, co ja w życiu dostrzegłem, co w życiu przeżyłem. Oczywiście są rzeczy absolutnie zmyślone, ale są też rzeczy prawdziwe u Lichego. Natomiast raczej nikogo też nie interesowałoby, jakbym miał zacząć wymieniać, co jest prawdziwe, a co nie. Ale mogę powiedzieć tak, myślę, że to jest takie 50-50. Czyli przynajmniej połowę tych wszystkich rzeczy, które go dotyczą, ja zmyśliłem. Zaprojektowałem, może tak, bo zmyśliłem to nie jest dobre słowo w tym przypadku, bo to jednak musi wszystko pasować. A pewnie z połowa to są rzeczy, które wniosłem troszeczkę ze swoich doświadczeń.
Niezłym gościem Rock Radia był Grzegorz Brudnik. Dzięki.
Dzięki.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM. Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Kamil Nożyński jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Co tam, jak tam? Może tak zacznę? Filozoficznie?
Bardzo dobrze. Zależy też od której
strony spojrzeć.
Strony uch, tak. Spojrzeć, jest kawa, jest... Budzimy się.
22 i ty się budzisz? Co ty opowiadasz?
Nagrywamy to o innej. Możemy to opowiedzieć, czy nie?
Możemy powiedzieć. Jesteśmy w Rock Radio, tu mówi się tylko prawdę.
Dobra.
Jak w hip-hopie. Rządzi prawda.
Ja lubię rock, więc...
Dobrze, bardzo dobrze.
Więc jedziemy z tym.
Powiedz, na jakim etapie swojego życia zawodowego jesteś dzisiaj?
Na jakim etapie? O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Na jakim etapie? Jestem na etapie takim, że parę projektów czeka na to, żeby wyjść. Za chwilę zaczynam kolejny. I chcę dalej robić to, co robię, czyli grać, prawda? Miałem taki moment... miałem chwilę takiego może zwątpienia. Chciałem powiedzieć, pieprzyć to aktorstwo i tak dalej. Zaczynamy robić co innego. Ale przyszły propozycje. Przyszła propozycja w zagranicznym projekcie. Jeszcze o tym nie mówię, bo to tam się obsuwa premiera.
Ale to już nagrałeś, tak?
Tak, tak. Dużo zmian też podobno zachodziło w tym projekcie, więc koniec końców nie wiem, czy na ile się pojawię. No trochę tam dni zdjęciowych spędziłem. Wychodzi zaraz profilerka, o tym mogę mówić. Dobrze. W TVP, serial kryminalny.
Kto jest reżyserem?
Monika Jordan-Młodzianowska.
I jak się z nią pracowało?
Super. Ona wiedziała, co chciała, zdawała sobie sprawę z tego, że ja jestem aktorem naturszczykiem, czyli nie po szkole aktorskiej.
To jest w ogóle niesamowite, bo ja obejrzałem Ślepnąc od świateł, nie mając świadomości, że ty jesteś naturszczykiem i w ogóle nawet nie zwróciłem na to uwagi. Znaczy,
serio?
Pomyślałem sobie, że młody aktor po szkole, jeszcze może coś tam, wiesz. No, jesteś na początku drogi, ale w ogóle nie miałem czegoś takiego.
Traktuję to jako komplement.
No bo... Taka jest intencja, ale naprawdę to było wstrząsające, jak się potem zorientowałem, że ty po prostu nie masz szkoły za sobą.
Wiesz co, ja mam taką specyfikę, mi się wydaje, taką specyfikę pracy. Ja powinienem się przygotować, wczuć, jakby wejść w tą rolę jakoś tak, wiesz, po swojemu. Nie mam, powiedzmy, tych narzędzi niektórych, których aktorzy uczą się w szkole aktorskiej, ale za to przyszedłem w szkołę aktorską w pigułce, jaką było właśnie Ślepnąc od świateł. Przygotowania przed, plan w trakcie, to było bardzo intensywne.
To było ile? 8 miesięcy z życia wzięte razem ze wszystkimi przygotowaniami, etc.?
Już ci mówię, szybko policzę, ale to było tak 8 miesięcy, coś koło tego. 8-7, potem jeszcze wyjazd na Dominikanę, tam do Krętki, ale to już takie też prawie można by było traktować jako wakacje, oprócz tego, że tam trochę pracy było.
No tak. To miałeś taką intensywną szkołę aktorską w pigułce.
Tak, tak, właśnie słyszałem, bo ja tam już na planie chodziłem, mówię, może rozmawiałem z bardziej doświadczonymi i pytałem się, czy może warto, żebym poszedł teraz do szkoły aktorskiej. Większość mówiło coś takiego, że nie idź do szkoły, żeby cię teraz nie popsuli. Tylko dostajesz właśnie szkołę właśnie w pigułce i teraz tylko praktyka, prawda? Bo ja zdaję sobie sprawę z pewnych niedociągnięć, które miałem, czy tam czegoś właśnie ograniczeń, które miałem przyślepnąc, bo jak to oglądałem potem
też po paru latach...
Znaczy ograniczeń, czegoś, co teraz bym zrobił trochę inaczej, prawda? Okay. Ale i tak robiłem wszystko tak jak sobie życzył reżyser, czyli Krzysztof Skonieczny. On miał z tego konkretną wizję. Mało pozostawiał może na swoją interpretację. Znaczy, nie, inaczej, interpretowało się po swojemu, ale on wiedział, co on chce, więc dusił wszystkich, nie tylko mnie, jak cytryny, żeby dostać to, co on chce.
No to jest w ogóle chyba wielkie szczęście pracować
tak
z reżyserem, który wie, co chce, a nie który przychodzi i sobie eksperymentuje na żywym organizmie. I wiesz, zagraj mi to tak, albo ja nie wiem, czego chcę, pokaż mi coś innego.
Słyszałem, sam się nie spotkałem jeszcze, ale słyszałem, że...
No dobra,
Są różne rodzaje pracy.
A to ten moment zwątpienia, z czego to się to wzięło? Kiedy to było? Jak to wszystko wyglądało?
Bum, bum, bum. a to było wszystko, wiesz, to były jakieś tam zawirowania osobiste, plus jakieś mocno gorsze samopoczucie, typu depresja, prawda? Wszystko się na siebie nałożyło, także miałem takie combo, kompilacje, którą musiałem po prostu przerobić po drodze. No.
Po prostu dopadła cię, metryka cię dopadła może trochę, co?
Metryka.
Kryzys wieku średniego, bo jakiś taki moment?
Nie wiem, czy to był kryzys, bo wieku średniego to było po prostu nawarstwienie wielu rzeczy, czyli sytuacji osobistej, rodzinnej, plus do tego właśnie jakieś tam inne rzeczy, które
wziąłeś
nie,
na
też
siebie...
nie pozwoliły mi, znaczy może nie to, że nie pozwoliły, poszedłem wtedy bardziej w muzykę, bo wydałem też swoją płytę solową. Ale jakby trochę mnie to ciągnęło w dół. No a teraz mam sytuację klarowną, dobrze się czuję i tak dalej, więc jestem
jest
gotowy, tak, do działania.
Bardzo dobrze. Tak pytam o tę metrykę, bo ja sobie sam na swoim organizmie przerobiłem, że przychodzi taki moment, bo wiesz, kiedy jesteś w tym ciągu, że coś się dzieje, są jakieś, ciągle wszystko jest przed tobą i gdzieś tam ta czwórka się pojawia z przodu, ty jesteś 80. rocznik, prawda?
83.
83, ja 81. No, czyli blisko. To sobie człowiek gdzieś tam zaczyna tak jakoś inaczej patrzeć na to wszystko z innej perspektywy i to też rodzi. A ty wziąłeś na siebie mnóstwo rzeczy, bo w pewnym momencie jakby jadąc pociągiem w jedną stronę, przeskoczyłeś do pociągu, który jedzie jeszcze w inną stronę. W sensie spadło na ciebie z nieba to Ślepnąc od świateł. To był debiut no taki na pełnej petardzie, no bo
to nie, tak było.
To nie jest tak, że dostałeś, wiesz, rulkę tam w M jak miłość, tak? Tylko po prostu...
No nie.
Skoczyłeś na głęboką wodę.
Bardzo, no zostałem wrzucony. Ja w ogóle nawet nie zdawałem sobie sprawy od samego początku, jak to będzie wyglądać, bo nawet jak mieliśmy przygotowania do roli, to Robert Więckiewicz się mnie pyta: młody, ile ty tam masz tych dni zdjęciowych? No 60 tylko. O, ja tu będziesz zajechany strasznie, zobaczcie. Ja mówię, co ty, to jest 2 miesiące pracy, nie?
Tam, no wiesz, co to jest?
Bo to jest 60 dni zdjęciowych. On mówi, stary, ja miałem pierwszy debiut mój taki, to było chyba 20 dni czy coś, no coś, to był koniec. Mówię, co ty gadasz tam 60 dni, nie? I okazało się, jakie to było ciężkie. To był pierwszy etap, z czego ja nie zdawałem sobie sprawy. Potem nie zdawałem sobie sprawy, jak to pójdzie szeroko, jak to będzie promowane też moją twarzą i tak dalej. Ja myślałem, no to jest, wiesz, telewizja dla wybranych, prawda, HBO, kto to tam będzie oglądać. I nagle przychodzi moment, gdzie wychodzimy, powiedzmy, tam z metra, czy z samochodu, czy gdziekolwiek, gdzie my idę z synami, a znowu tata, i wiesz, tu na jednym billboardzie, tu na drugim, tu na budynku, tu w telewizji, wiesz, i to było
no, a
mocne.
A poza wszystkim, to jeszcze to, że zagrasz w dużej produkcji, dużej marki, to jeszcze nie gwarantuje, że to będzie taki hit, a to po prostu stało się hitem, teksty krążące w internecie i tak dalej, i tak dalej.
No tak, do mnie dzwonił do mnie znajomy, raz stojąc na przystanku tramwajowym, i mówi, stary, nie zgadniesz, co się dzieje. Mówię, co się dzieje? Trzech typów się kłóci, dwóch mówi, że jesteś zajebcy, a jeden, że beznadziejny w tej roli, nie? I wszędzie tam jakaś inna koleżanka do mnie dzwoniła, mówi, ty, znajome z mojej pracy każą swoim facetom się ubierać tak jak ty, czarne golfy i tak dalej, jakieś płaszcze kupują im, tak więc wiesz, no to było mocne, to wpłynęło w ogóle na jakieś tam na społeczeństwo.
Polubiłeś popularność?
I tak i nie.
No.
To jest, to szczerze mówiąc, to może... też wiele ułatwić, ale wiele utrudnia. Najciekawszą rzeczą, znaczy taką, która mi rezonuje do tej pory, to słowa Kuby Żulczyka, który powiedział, teraz ci się zmieni, odejdą starzy znajomi, przyjdą nowi, niekoniecznie lepsi i tak dalej.
Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku w Rock Radio, a ze mną jest Kubuś z serialu Ślepnąc od świateł, czyli Kamil Nożyński, znakomity aktor.
Dużo nowych znajomości, ale to też nauczyłem się po prostu trzymać rzeczy, że tak powiem, blisko siebie.
Trzeba być czujnym, ale...
Tak jest.
Znaczy nie chcę wchodzić w twoje prywatne sprawy, ale myślisz, że to jest trochę tak, że środowisko na przykład hip-hopowe miało do ciebie jakiś żal? Że...
Nie, absolutnie. Nie? No to jeżeli chodzi o środowisko, to nie. To był taki serial też mocno jakby osadzony też, jakby nie było w
tym świecie,
w tym świecie, prawda? Zwłaszcza, że tam też się pojawiał Piorun i było wiele, no bardzo ścieżki dźwiękowej, hip-hopowej, rapowej. I polskiej, i zagranicznej. wiem, dużo, dużo głosów wsparcia pisali do mnie różni znajomi raperzy, tacy, wiesz, że tak powiem, topowi. Gratulowali roli i tak dalej. Były tam też jakieś zawirowania, ktoś tam widział siebie, powiedzmy, w piorunie i miał jakieś pretensje, ale to już nie do mnie.
Ale no tak, no to zawsze się znajdzie coś takiego. Ja podziwiam cię, bo wydaje mi się, znaczy, kolejny komplement, że masz w sobie pokorę. I to jest taka pokora gdzieś wynikająca z mądrości wewnętrznej, bo jak mówisz o swoim aktorstwie, mówisz o tym, że ty nie możesz się tam jeszcze do końca w pełni nazwać aktorem. Gdzieś tam mówiłeś w jakichś wcześniejszych wywiadach. Myślę sobie, że wielu ludzi dzisiaj jakby trafiło marzących o popularności, o internetach, o byciu influencerem i tak dalej. Jakby im się zdarzył taki American Dream, to by się po prostu rozpłynęli, a ty trzymasz się...
Staram się stać twardo na nogach, by lubię też bujać w obłokach, prawda, ale zresztą bardzo lubię, no, dlatego też zrobiłem patent spadochronowy, w sensie licencję.
Wow!
Kiedy
zrobiłeś tę licencję?
W 22. Też były takie zmiany, właśnie skończyłem wtedy ten zagraniczny projekt i mówię, coś muszę zrobić, żeby mnie nie dopadło, prawda?
Skoczę sobie z samolotu.
Tak, i zrobię sobie licencję, w sensie kurs spadochronowy, potem licencję. No i tak.
Jakie to było uczucie? Pierwszy raz jak skakałeś?
Ja pierwszy raz skakałem w tandemie, w ogóle dokładnie 10 lat, dokładnie co do dnia 10 lat przed tym, jak zrobiłem pierwszy skok w kursie, więc to też dla mnie jakiś tam znak był, prawda?
Okay.
No i to jest niesamowite uczucie, to jest szok, psychodelia na pewien sposób, bo mózg ci się broni przed tym, że to jest nienaturalne, że skaczesz nagle z 4 kilometrów, prawda, lecisz i musisz jeszcze wylądować, to jest na początku, potem się do tego przyzwyczaja i tego pragnie więcej, prawda, bo to jest uczucie nie do opisania, bo już jak skaczesz potem z innymi w jakichś formacjach, prawda, musisz to omawiać, te skoki, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych gdzieś z tyłu głowy. Mimo że skaczesz i masz tą adrenalinę, to już nie masz takiego strachu, ale cały czas trzeba jakieś mieć w głowie, że coś może się zdarzyć, mimo że masz 2 spadochrony i tak dalej, już jak skaczesz, to traktujesz to jako bezpieczny sport. I to też jest pytanie, czy traktować to jako bezpieczny sport z sytuacjami niebezpiecznymi, czy niebezpieczny sport z którymi można
kontrolować.
Tak, powiedzmy.
Ale popatrz, to jest niesamowite, bo ty miałeś, może ty zacząłeś swój debiut, to był skok. Teraz poszedłeś w skoki. Może ty po prostu lubisz się rzucać trochę przepaść.
Może tak. No ważne, żeby ten spadochron się otworzył.
Ale i to jest takie hobby, czy będziesz z tym jakoś, nie wiem, coś robił?
Na pewno hobby. Chciałem iść w to jakoś głębiej teraz w tym sezonie. W zeszłym sezonie dużo wyskakałem, bo tam chyba ponad 100 skoków zrobiłem. Każdy weekend prawie, że byłem na strefie. W tym sezonie trochę musiałem przystopować z tym, ale jak będę mógł, to dalej. I to, wiesz, można to traktować jako hobby, można traktować potem jako też sposób na życie, no ale to trzeba już dalsze uprawnienia zrobić, wyskakać tam ileś tam set skoków, tam bodajże chyba 500, żeby tam...
jakieś uprawnienia zdobyć?
Tak, te wyższe uprawnienia. No i tyle, no. Nie wiem, zobaczymy. No, na razie mam przed sobą jakby kolejny projekt i chyba nie
Kolejne projekty filmowe.
Tak,
serialowo-filmowe.
No niestety tam też jest w tych umowach tak, że
nie możesz...
Że jak już wchodzisz na plan, to nie możesz, że tak powiem, uprawiać sportów ekstremalnych. Tak?
A, więc w tym sensie, okej, dobra.
Więc wiesz...
Żebyś te nogi nie
ale
połamał.
Ale gadać też nie mogę.
No jasne, było. Oczywiście. Ale o profilerce możesz pogadać trochę, to powiedz,
tak,
kim jest twoja postać, czy to jest jakaś tajemnica?
Może trochę... Moja postać to jest Adam Zembalski, człowiek, który w jakiś... No przyjeżdża do tego Augustowa, zabiera wreszcie swoją żonę.
Ja tylko szybko powiem, albo ty może powiesz 2 słowa, jak to wygląda, bo to akcja dzieje się gdzieś pod
Augustowem. Ogólnie akcja dzieje się w Augustowie, na Podlasiu. Piękne okolice, no i jest spokojną, że tak powiem, spokojne...
Wsi spokojna, wsi wesoła, tak, leśniczówka.
Spokojne życie i mieszkańców, i tam turystów nagle zaburzają, że tak powiem...
Zbrodnicze
wypadki morderstwa, okay, i tak dalej, prawda? I nie wiadomo, kto to robi.
Tam na miejscu
tam
jest...
Czy to jedna osoba, czy to kilka osób, bo to nagle, wiesz...
Tam na miejscu jest zesłany z Warszawy policjant Michał Czarnecki.
Tak, jest na miejscu komisarz Nadzieja, Michał Czarnecki, który dzwoni do tytułowej profilerki, czyli...
Wiktoria Gorodecka-ja.
Tak, Wiktoria Gorodecka-ja, czyli w serialu Julia Wiger. No i ponieważ ona... Akurat chyba tam gdzieś w...
Jest
na urlopie, gdzieś w pobliżu, a że zbrodnie są makabryczne, więc ona chce to pomóc rozwiązać.
Mm-hmm. No dobra, i teraz wracamy do twojej postaci.
No to Adam Zembalski, który zna ten Augustów, przyjeżdża od dłuższego czasu. Pierwszy raz bierze ze sobą żonę, no ale tam... Ta żona daje mu bardzo mocno mu popalić. Mm-hmm. I... jakby różne zdarzenia, jej tam też pretensje powodują, że podejmuje on też różne decyzje. Więcej ci nie mogę powiedzieć, bo zaraz jak się rozwinę, to może za dużo
to się
powiem.
Dowiemy, kto zabił. Tak. Dobrze, profilerka ma premierę.
Ja oglądałem już dwa pierwsze odcinki, naprawdę fajnie to wygląda. Tak? Jest ta zagadka, chce się oglądać dalej. Jest czuć klimat Podlasia też, ten taki augustowski. Tak więc bardzo mocno polecam.
Augustowskie noce. Fajnie się bawiłeś na planie?
Super, naprawdę. I na planie, i poza planem miałem pokój oficerski hotel tam taki na sportem, rano kąpiel na pobudkę, wiesz, w jeziorze, wieczorem też przed snem w jeziorze, tak więc super.
A, superansko.
I praca też tam z całą ekipą i z Moniką, reżyserką, była naprawdę super.
Mieliście jakieś przygody? Coś nieplanowanego.
Były jakieś przygody, ale to ja ich, wiesz co, ja akurat nie miałem, były tam bardzo ciekawe przygody, ale chyba, może nie wiem, może Michała będzie zapraszać, on ci więcej opowie, bo wiem, że on miał super przygodę, która też została sfilmowana niestety ze względu tam na, że tak powiem, na to, że pewne rzeczy już by zostały sfilmowane wcześniej, nie mogli tego wkleić, ale to...
Bardzo
ciekawe rzeczy tam też się...
Też musimy Michała koniecznie zaprosić. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. Buongiorno, słuchacie Rock Radia, audycja Niezły Gość, do której zawsze możecie wrócić. Znajdziecie ją jako podcast na Spotify'u, a dzisiaj ze mną jest Kuba ze Ślepnąc od Świateł, czyli Kamil Nożyński, znakomity aktor. Gdzie siebie widzisz za 10 lat, powiedzmy?
W dużym domu pod Warszawą. Kurczę, może grającego bluesa, bo w ciągu 10 lat to mógłbym się nauczyć i grać na jakimś instrumencie, czego cały czas mi gdzieś to chodzi, żebym
się
nauczył.
No właśnie, twój tata był śpiewakiem, był. Nie poszedł do szkół muzycznych.
Nie, tata też poszedł wbrew... Pamiętam, chyba opowiadał, jak poszedł wbrew tam nauczyciele, może nie wbrew, tylko jak nauczyciele z liceum usłyszeli, że on ma iść do szkoły Akademii Muzycznej, bo on chodził w Warszawie do Akademii Muzycznej, zaczęli się z niego śmiać, że gdzie on z tą dykcją i tak dalej, prawda? Mm-hmm. No i się dostał. Skończył. Boże, skończył. Gdzie jest tą dykcją?
Gdzie z tą dykcją do aktorstwa się garniesz? A na czym będziesz grał? Jak już się znajdziesz czas i motywację?
A nie wiem. Wiesz co, dwa instrumenty są dla mnie takie... dla mnie osobiście pociągające.
No.
Gitara albo pianino. No. Kiedyś w ogóle za dziś jakaś marzyłem o kontrabasie, bo to taki, wiesz...
Ja grałem na kontrabasie.
Skończyłem
serio? Zresztą na kontrabasie.
No.
Ale wiesz, że możesz zacząć w każdej chwili.
Tak?
Tak.
No to
w sensie możesz pójść do szkoły muzycznej.
A, to nie wiedziałem.
Nawet, a to ci powiem na tak zwanym poza anteniu.
Dobra.
Także można.
Ciekawe.
Kontrabas i co? I jazzik.
Tak.
To
gdzieś mi to... Jakoś, wiesz co, nie, może nie to, że nie wyobrażam, tylko trudno mi się sobie wyobrazić siebie, powiedzmy, jako rapera, takiego stricte rapera. Aha. W wieku 50 lat, wiadomo, że można być, oczywiście nie ten, ale gdzieś tam mam jakiś głód dalej tego trochę, że nie chciałbym tej muzyki do końca zostawić, bo szczerze mówiąc odsunąłem ją od siebie, od czasów mojej solowej płyty. Mhm. Troszeczkę, nawet nie pisałem. Teraz chłopaki, moja ekipa wydaje płytę Dixon 37, właśnie mm-hmm. teraz wyjdzie bodajże w październiku. Mm-hmm. Mnie na niej właśnie niestety nie ma, z tego względu, że nie miałem totalnie serca do tego, żeby pisać teksty mm-hmm. i tak dalej, więc tutaj akurat mnie nie będzie, ale i myślałem, że już to zostawię na zawsze, bo to do mnie wróci, ale ostatnio coś zacząłem słuchać różnych numerów, coś mi się zaczęło pojawiać w głowie, jakieś obrazy, więc, mhm. więc może się przysiądę, znowu coś się popiszę. Mhm.
No dobra, ale poza hip-hopem, jakiej muzyki słuchasz? Co myślisz? Bo w ogóle lubisz eksperymentować muzycznie trochę.
To zależy też od nastroju. Mhm. Dużo słucham elektroniki typu drum and bass, mhm. Jakiś właśnie jungle. Ostatnio w ogóle puściłem sobie Toma Waitsa. To zupełnie inna bajka. Mhm. Lubię taki R&B, soul. To mhm. wszystko zależy od tego, co mi teraz podejdzie. Mhm. Przez pewien czas w ogóle miałem dosyć rapu, hip-hopu. Ostatnio znowu zacząłem sobie słuchać.
A z czego się to wzięło? Bo już drugi raz mówisz o tym, że miałeś taki, że ten hip-hop trochę cię...
Nie wiem, może przesyt. Zaproszono mnie do teledysku teraz. Mhm. Jak usłyszałem, że to jest numer, w którym jest Bisz i kręci teledysk Błażej z 9 liter, mhm. To powiedziałem, to jest coś na rzeczy. Teledysk nisko budżetowy z dużą pasją i zacząłem słuchać tego numeru. To jest numer Może zadzwoni. Kojot razem z Biszem nawijają. Mhm. I to jest tak emocjonalny numer, że znowu zaczęło mi wracać chęć do muzyki. Mhm. Oprócz tego, że zrobiliśmy fajny kawał, że tak powiem, teledysku.
Czyli po prostu musiałeś się trochę w to, odgrzać to w sobie.
Tak, tak. No to nie umiera. To jest tak trochę jakbyś kogoś, nie wiem, no, pływaka oderwał od wody. No. Nie będzie pływać przez 3 lata, ale wskoczy i sobie przypomni, że on to kochał, prawda?
No ale i równocześnie gdzieś tam ciągle podążasz, cały czas to życie się toczy, więc w każdym momencie jesteś trochę dalej od tego siebie piszącego pierwszy tekst.
Trochę tak. Chciałem coś, nawet miałem jakiś pomysł, żeby z moimi dzieciakami zacząć coś nawijać. Mówię, chodźcie, nawet tam pomogę wam pisać, prawda? Aha. Ale coś nie byli zainteresowani, za to patrzę na moich dwóch bratanków, bliźniaków. Aha. I oni tam, w ogóle mój brat tam ich karmił tymi moimi teledyskami, więc oni często jak widzą wujek i zaczynają mi moje kawałki przewijać, mówię, dawaj, przybij piątkę, chodź, może my na coś razem nagramy, to zobaczymy.
Super. Pamiętasz ten swój pierwszy tekst?
Boże, nie, wiem, to był jakiś tam Jezus, to był tekst... Pierwszy mój tekst to był jak Wałęsa przegrał wybory z Kwaśniewskim. No. I to było o tym, stary.
O luz!
To było o
pamiętam,
tym, to było tak. Coś
to.
Tam było... O, kurde, ja pamiętam dwa pierwsze rymy, ale to była pełna kartka, bo ja pamiętam wtedy tak. Kazika, Leroya, coś tam trochę nawet Biksyca, więc to mi się tam takie mieszało w głowie, nie? Aha. Coś tam było... Nie chcę to teraz trochę, ale to wiesz, ja byłem tam 5. czy 6. klasa podstawówki, coś no. tam, że o, coś tam, Wałęsa spadł ze stołka, nie będzie już więcej tego matołka, coś w ten deseń. Jakieś takie, wiesz, proste rymy i tak dalej, nie wiem skąd mi się to wzięło. Pamiętam, napisałem wtedy parę tekstów i jakoś nie poszedłem w to dalej. I potem dopiero do mnie to wróciło tam za 4 lata w liceum, czy coś takiego.
Ale to byłeś, czyli kibicowałeś wtedy Kwaśniewskiemu?
Nie,
w ogóle,
wiesz, dziecko to tak jakby mój... kibicować może nie, gdzieś tam
Ale
nie, nie miałem pojęcia,
który jest który,
jest który, prawda? Pamiętam, bo to było, ja pamiętam, jak była ta debata, co...
nie podam panu
nogę. Mogę panu nogę podać i tak dalej. To jak dzieciak widzi takie zachowanie, to widzi, że tutaj jest jakieś takie bucowate albo coś, więc okay. Ja nie miałem w ogóle wtedy pojęcia nic o polityce, tylko jakby procesowałem to, co sam widziałem na swój sposób.
A lata 90. to jest, jak dzisiaj myślisz o tym czasie, to co sobie myślisz, bo ja sobie myślę, że ja nie próbuję nawet swoim synom opowiedzieć, jak to było, bo to było tak, jakbyś stanął okrakiem na dwóch kompletnie różnych epokach oddzielonych od siebie o kilkaset lat, bo przecież myśmy się wychowali w czasach, kiedy jeszcze właściwie, no nie wiem, no nie było komórek, tak, no jakby...
To, że nie było komórek, to nie było sklepów na osiedlu, no, trzeba było jechać na dwa osiedla dalej, bo był sklep, w którym nie było, mówię teraz o latach 80., w którym nie było rzeczy, bo były kartki, prawda?
No tak, tam, no jeszcze pamiętamy
jak się jak rzucali papier, to właściwie ten toaletowy, tak jak na tych filmach, prawda, że kolejki stały, bo papier toaletowy.
Tak, ja pamiętam stanie w kolejce kilometrowej i chodzenie do sklepu.
A właśnie pamiętam, jak nie mogłem się doczekać, aż sklep u nas na osiedlu otworzą i nie trzeba będzie chodzić tam parę osiedli dalej, prawda? No to... I otworzyli dopiero jakoś chyba na początku lat 90. czy coś takiego.
No właśnie.
Były tam takie, wiesz, no to po prostu takie klocki stawiali i tam stawiali i tam robili sklep. Pamiętam, wtedy to był na początku Iglopol chyba, były takie sklepy typu Iglopol, nie?
Pamiętam też, jak na Starówce ktoś zaparkował jakiś czarny, sportowy, nowy samochód. To nie było, broń Boże, żadne Lamborghini, tylko pewnie jakaś tam Mazda trochę bardziej, czy coś takiego. I ludzie się zebrali wokół i stali i oglądali.
Co to jest?
Co to jest? To było po prostu...
No a 90. no to takie...
Dziki zachód
dla niektórych w bólach, dla niektórych nie. Kurczę, jak ja bym teraz żył w latach 90., to ja bym miliarderem został.
Kamil Nożyński był dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzięki serdeczne.
Dzięki wielkie.
I do oglądania jest Profilerka.
Zapraszam TVP i na TVP VOD.
Całej rozmowy posłuchacie sobie również w formie podcastu w dowolnym momencie. Kamil Nożyński, czyli słynny Kuba z serialu Ślepnąc od świateł i aktor, który wcielił się w jedną z postaci w serialu kryminalnym Profilerka, był dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Do tej rozmowy możecie wrócić via Spotify, tam szukajcie podcastu Niezły Gość Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn, do usłyszenia wkrótce. Bye, bye.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine.